Bądź błogosławiony, nasz Ojcze w niebiesiech. Błogosławiony przez wszystkie pokolenia, ale błogosławiony też tutaj, w naszych sercach. Za to, kim jesteś dla nas, kim jesteś w swojej miłości dla grzeszników, że ich szukasz i znajdujesz i zbawiasz. I błogosławimy Ciebie też i z tego powodu, że kiedyś znalazłeś Mikołaja, naszego brata, że go zbawiłeś od jego grzechów i że go przyjąłeś do domu jako swoje dziecko i że przez swoje życie pielgrzymował do tego domu, wspierany łaską Twoją, Duchem Świętym, a dzisiaj świętujemy czas, gdy dotarł do celu. Dziękujemy Ci, że go wziąłeś do siebie. Mocno w to wierzymy. Kochamy Cię, Panie Jezu, nasz drogi Zbawicielu, i pragniemy dzisiaj na tę okoliczność też całym swoim sercem zwrócić się ku Tobie we wdzięczności, w uwielbieniu i w nadziei, że i nas któregoś dnia do domu zabierzesz. Błogosławimy Ciebie pośród nas dzisiaj. Amen.
Wciąż tułam się tu w obcym kraju, po świecie, którym rządzi zło, lecz tam, gdzie idę, krzywd już nie będzie, nie będzie cierpień, zniknie strach. Ciernistą poprzez świat dotrzeć chcę tam, gdzie nie ma śmierci. To celem mym od wielu lat. Dość chcę tam bym zobaczyć Ojca. Dość chcę już wiem, że przejść muszę rzekę Jordan. Na drugim brzegu jest mój dom. Otrzymać chcę koronę chwały, kiedy osiągnę nowy lot. Się cieszyć życiem wiecznym, gdy Jezus mnie zabierze stąd. Zobaczyć chcę tam mego Zbawcę, kiedy wędrówki przyjdzie kres. Mieszkać w ziemi obiecanej, w której nie będzie nigdy łez. Do domu tam, do domu Ojca, dojść muszę, chcę zobaczyć Go. Thank you.
Mikołaj Jakoniuk przyszedł na ten świat 1 stycznia 1931 roku w ewangelicznie wierzącej rodzinie na Podlasiu. Po zakończeniu II wojny światowej, jako nastolatek, przybył do Gdańska. Od razu włączył się w życie istniejącego już tutaj zboru i z trójmiejskim środowiskiem ludzi ewangelicznie wierzących związał się na całe życie. Podjął tu pracę zarobkową, wieczorami zdobywał wykształcenie, a każdą wolną chwilę spędzał w społeczności z ludźmi wierzącymi. Jako 18-letni młodzieniec 26 czerwca 1949 roku przyjął w wodach Bałtyku na plaży w Brzeźnie chrzest wiary. 10 lat później, 13 sierpnia 1959 roku, ożenił się z Janiną z domu Krystoń. Bóg obdarował ich trójką dzieci, 8 wnuków i jak do tej pory 6 prawnuków. Brat Mikołaj prowadził ustabilizowany tryb życia. Tak jak od młodości do emerytury przepracował zarobkowo w stoczni, tak też całe życie przeżył, poświęcając się sprawom Królestwa Bożego i rozmaitej aktywności w zborze. Brał udział w pracach fizycznych, usługiwał Słowem Bożym, śpiewał w chórze, nauczał dzieci w szkółce niedzielnej. Nade wszystko zaś razem z żoną zasłynęli tym, że przyjmowali niezliczoną ilość najróżniejszych gości, karmiąc ich, budując duchowo, a przyjezdnym udzielając noclegów. Gdański zbór docenił stateczność brata Mikołaja i jego pracowitość, wybierając go na członka rady zborowej, najpierw u boku pastora Sergiusza Waszkiewicza, a potem Anatola Matiaszuka. Gdy dzieci dorosły i wstąpiły w związki małżeńskie, w połowie lat 80. ubiegłego wieku, Mikołaj Jakoniuk zaangażował się w pomoc przy zakładaniu zboru w Gdyni. Poproszony o to przez przyjaciela z lat młodości, poświęcił całą dekadę swego dojrzałego już życia, by dojeżdżać tam, pracować fizycznie i nieść na barkach sporą część obowiązków zborowych. W Trójmieście były to czasy narodzin także wielu innych społeczności, zbiegające się w czasie z powrotem do Gdańska ich córki Gabrieli. Pół roku po powstaniu Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie w Gdańsku, w październiku 1996 roku, brat Mikołaj postanowił wraz z żoną przenieść tutaj swe członkostwo, aby znowu z córką, zięciem oraz wnukami razem, jako rodzina, w jednym zborze służyć Bogu. Było to dla niego nie do pomyślenia, ażeby mieszkać z najbliższymi w jednym mieście, a jeździć na nabożeństwa do różnych zborów. Również w naszej społeczności bracia i siostry powierzyli bratu Mikołajowi rolę starszego zboru, którą pełnił aż do osiągnięcia wieku 70 lat. W końcu lat 80. sercem brata Mikołaja wstrząsnęła tragiczna śmierć starszego ich syna Wiesława. Przeszedł tę życiową dolinę z wielką klasą. Nie stracił wiary w Boga, nie słyszeliśmy, aby wypowiadał jakieś słowa skargi. Cierpiał z godnością naśladowcy Chrystusa, dając nam wszystkim przykład, jak należy zachowywać się w trudnych chwilach życia. W miarę możliwości starał się potem wspierać owdowiałą synową i osieroconym wnukom łagodzić brak ich taty. Mikołaj Jakoniuk był człowiekiem powszechnie lubianym, obdarowanym sporym poczuciem humoru, a wiara w Pana Jezusa nieraz owocowała w nim niezwykłym zachowaniem. Na przykład swego czasu pracował przy układaniu boazerii w kajutach. Poszczególni pracownicy mieli obowiązek z nabrzeża przynosić dla siebie deski na pokład statku, a stamtąd pojedynczo je brać do montażu pod pokładem. Mikołaj naznosił dla siebie spory zapas desek, po czym udał się pod pokład zamontować jedną z nich. Gdy powrócił po następną, okazało się, że cały jego zapas znikł. Poszedł więc i naznosił nowych. Gdy koledzy z brygady powtórzyli numer ze znikaniem desek, a Mikołaj nie uniósł się gniewem, nie rozpoczął dochodzenia, tylko spokojnie ruszył na nabrzeże po następne, zdumieni przyznali się do podbierania mu desek. I w ten sposób zyskał on okazję, by powiedzieć im o Jezusie, który mieszka w jego sercu. Oto jak niektórzy z naszego grona wspominają brata Mikołaja. Jacek, kochany, pogodny brat, stare, dobre pokolenie. Ola, brata Mikołaja znałam krótko. Za krótko być może, aby coś powiedzieć, jednak były takie rzeczy, które mnie urzekły. Jego pogodny duch i to, jak się modlił. Mówił cicho, nieraz słabo słyszalnie już, ale jego modlitwa pokazywała, gdzie on jest w chwili, gdy się modlił. Wiedziałam, że rozmawia z Ojcem. Prawdziwie, osobiście, będąc tuż przy nim, bardzo blisko. Oksana z Ukrainy. Pamiętam, że raz zaprosił mnie z dziećmi na obiad. Było bardzo miło. Duch Święty i miłość Boża, to znaczy Bóg, był z nami. Dziękuję. Magda. Zawsze mile wspominam nasze wczesne wyjazdy na Litwę, kiedy to mieszkaliśmy z moją siostrą, razem z ciocią Jasią i wujkiem Kolą w jednym mieszkaniu. I wujek codziennie rano budził nas o 6 rano, włączając stare nagrania pieśni i wtórując im swoim głosem. W taki sposób, dając nam znać, że pora wstać. Bezcenne. Asia. Kochany wujaszek Kola, pełen Bożego ciepła, pogodny, łagodny. Nigdy nie usłyszałam z jego ust słów krytyki czy uszczypliwych uwag. Nie można było się nie uśmiechnąć, patrząc w jego uśmiechnięte oczy. Zarażał swoim entuzjazmem, kiedy wspólnie śpiewaliśmy hymny z jego ulubionego śpiewnika pielgrzyma. Dziękuję dobremu Bogu, że mogłam poznać takiego Bożego sługę. Dziękuję za czas spędzony z ciocią i wujkiem. Kuba i Ela. Pamiętamy brata Mikołaja jeszcze z naszego wczesnego dzieciństwa w zborze na Menonitów. I dzisiaj uważam, że piękne jest to, że kiedy ludzie trwają przy Panu, mimo różnych życiowych przeciwności, obecność brata Mikołaja na każdym nabożeństwie naszego zboru, mimo wieku i dojazdów komunikacją miejską, była i jest dla nas wzorem do naśladowania. Jarek. Akurat kilka dni temu w rozmowie z kimś przywołałem przykład brata Mikołaja jako chrześcijanina mocno osadzonego w Chrystusie, niedywagującego i nie poddającego wątpliwość tego, co dla chrześcijanina powinno być oczywiste, bo wypływa ze Słowa Bożego. On i jego małżeństwo to dla mnie wzór niezachwianego trwania w Panu, pełnego pewności i prostolinijnej ufności. Niestety dziś tak rzadkich cech życia chrześcijan. Józefa i Zdzisław. Wspominając brata Mikołaja, pamiętać go będziemy jako zawsze pogodnego, bez zbędnych emocji. Wyciszał dyskusję, mówił, że ma dość problemów z sobą, co było z korzyścią dla obu stron. Natalia. Będę miło wspominać duety ze starymi pieśniami w wykonaniu brata Mikołaja i siostry Janiny na zborowych wieczorach muzycznych. Słabnące siły fizyczne podpowiadały konieczność zorganizowania sobie stałej opieki. Zapadła decyzja o przeprowadzce. 9 listopada 2014 roku zbór na niedzielnym nabożeństwie uroczyście pożegnał Janinę i Mikołaja Jakoniuków, którzy wyjechali z Gdańska i zamieszkali u wnuka Bartka w Galowicach pod Wrocławiem. Brat Mikołaj nie zdołał już dotrzeć, aby spotkać się z nami w nowej kaplicy, o którą się modlił i której budowę wsparł pokaźną ofiarą. Jak najbardziej jest wszakże obecny w naszych sercach i słowach, gdy zgromadziliśmy się dzisiaj, by go pożegnać. Dziękujemy Bogu że przez tyle lat mieliśmy w naszym gronie tak kochanego brata, męża, szwagra, tatę, dziadka, a nade wszystko wiernego i oddanego towarzysza na drodze wiary i naśladowania naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Będziemy śpiewać teraz pieśń Bliżej, o bliżej, wznieś mnie i tul. A po tej pieśni poproszę brata Leonarda Szczałkowskiego, aby podzielił się z nami Słowem Bożym i osobistą refleksją.
Pogrążona w smutku rodzino, drodzy przyjaciele, siostry i bracia. Jesteśmy tutaj zebrani, żeby pożegnać zgasłego brata Mikołaja Jakoniuka oraz żeby być razem z pogrążoną w smutku rodziną. I może to brzmi tak o smutku, ale jako ludzie odbieramy w jakiś sposób. Ale tak jak słyszeliśmy, jak wierzymy, nasza nadzieja i ufność jest, i radość jest w naszym Panu. Jeszcze wrócę do tego tematu. Kiedy jesteśmy na uroczystości żałobnej, zastanawiamy się także i nad sensem życia. Ale także wspominamy, tak jak już było to zrobione przed chwilą, nasze relacje, jakie były świętej pamięci bratem Mikołajem Jakoniukiem. Może coś powiem trochę o sobie, podzielę się takimi refleksjami swojego życia. Pierwszy raz spotkałem brata Mikołaja Jakoniuka około 50 lat temu. To tak zabrzmiało trochę bardzo poważnie, pół wieku temu. Spotkaliśmy się w zborze w Gdańsku na Menonitów i tak zaczęła się nasza wspólna podróż za Panem. Był on osobą zawsze uśmiechniętą, jak już słyszeliśmy, serdeczną, kontaktowo miłą, pomocną dla innych, towarzyską, mającą duże poczucie humoru. To było takie bardzo charakterystyczne dla niego. Ale także był człowiekiem rozśpiewanym, a przede wszystkim miłował Pana Boga. I to wspaniałe. I zawsze sobie z mamą ceniliśmy, kiedy byliśmy u braterstwa Jakoniuków. Był to zawsze wspaniały, dobry czas. Po kilku latach staliśmy się rodziną. Tak to w życiu bywa i bardzo fajnie, że mogłem wstąpić do takiej dużej rodziny Jakoniuków, Żeguniów, a z domu jestem jedynakiem. Także musiałem się nauczyć nowej nomenklatury pokrewieństwa, bo to było trochę takie dla mnie obce. Kiedy odwiedzaliśmy się jako rodzina, to pamiętam, bardzo miło wspominamy, zawsze był poczęstunek, ciocia Jasia coś tam w kuchni szybko przygotowała, mówi, nie chcemy, nie, ale musicie, no dobrze, to zjemy. Wypiliśmy jakąś herbatkę, kawę, ale porozmawialiśmy oczywiście o sprawach codziennych, bieżących naszego życia, ale także zawsze było śpiewanie. Ciocia Jasia siadała do pianina, akompaniament, myśmy śpiewali, włączali się. Była modlitwa, było czytanie Słowa Bożego i to był taki wspaniały, miły czas. I to zostało zakodowane w mojej pamięci i na pewno zostanie. To jak już słyszeliśmy, że był brat Mikołaj Jakoniuk, był w Radzie Starszych Zboru, ja też byłem wtedy, później, nie w tych latach, no ale wspólny czas mieliśmy razem w Radzie Starszych, ale także chciałem wspomnieć, że był aktywnym członkiem chóru zborowego. I tutaj widzę naszą dyrygentkę, siostrę Halinę Kudzin, która nas ćwiczyła i dyscyplinowała, jak trzeba było. To był naprawdę wspaniały i miły czas. Nieuchronna śmierć zawsze nurtuje ludzi i zadają sobie pytanie, co dalej? Gdzie, co po śmierci? I jak to jest ze zmartwychwstaniem? I tak dalej, wiele, wiele pytań. Mieliśmy kiedyś, ale wiele ludzi ma te pytania nadal. I chciałbym niektóre fragmenty Słowa Bożego przytoczyć, które dają nam na to odpowiedź, bo naprawdę tylko Boże Słowo ma na to odpowiedź. Ludzie mogą różnie mówić, ale jedynym autorytetem w tej dziedzinie jest Boże Słowo. W Ewangelii świętego Jana w 5 rozdziale, 24 wersecie czytamy: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł śmierci do żywota. Wspaniałe słowo. Widzimy, że mamy odpowiedź na to, co stanie się z nami, kiedy słuchamy słowo, kiedy wierzymy temu, który posłał Jezusa. Mamy żywot wieczny i nie staniemy przed sądem, lecz przechodzimy śmierci do żywota. Wielu, wielu przed nami już to zrobiło, uczyniło, tak jak między innymi brat Jakoniuk. Pan Jezus pokonał śmierć i tylko w nim mamy żywot wieczny. Nie, że sami zasłużymy, że coś robimy, ale mamy to z Bożej łaski, a to, co robimy, to wypływa z Bożej miłości, którą Bóg wlał w nasze serca. W liście świętego Jana czytamy w 5 rozdziale: a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Wspaniała odpowiedź na pytanie, co jest żywotem, gdzie mamy czy nie mamy, ale Słowo Boże jednoznacznie określa naszą postawę. Co mamy w Jezusie, jeżeli idziemy za Nim? Ewangelista Mateusz zacytował słowa Pana Jezusa w 7 rozdziale: nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Widzimy, Słowo Boże wprowadza nas głębiej, czynienie woli Ojca. I tego się uczymy, kochani, i to chcemy praktykować. W przeczytanych fragmentach słowa widzimy, że tylko w Jezusie Chrystusie jest nasze zbawienie. I tylko w Nim pokładamy naszą ufność, nadzieję i jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Bożą miłość, że w swojej miłości posłał Syna, aby nas zbawić, odnaleźć, wyrwać, postawić w Jego obecności. To jest coś wspaniałego. I przyjdzie czas, kiedy również i my będziemy iść do domu Ojca. I to jest miłe, bo mamy pewność, gwarancję, że ktoś nas oczekuje, że czeka na nas Zbawiciel. Że nie przychodzimy tam jako intruzi, jacyś nieznani, nie wiadomo skąd, ale On oczekuje, kiedy przyjdziemy do domu Ojca. Jak to miłe jest, kiedy jesteśmy, gdzieś wyjeżdżamy w gościnę do kogoś, do znajomych, do rodziny, ale jest też taki też przyjemny moment, kiedy możemy wrócić do swojego domu. A jeszcze bardziej przyjemne jest, jeżeli ktoś nas oczekuje w tym domu, że on nie jest pusty, ale ktoś oczekuje. I kochani, mamy tą gwarancję i pewność, że oczekuje nas Jezus Chrystus. I ci, którzy byli razem z nami, kiedy się zgromadzaliśmy, spotykaliśmy, wspólnie uwielbialiśmy Boga, oni też oczekują. I będziemy razem wielbić Boga. Się zastanawiałem, czy w niebie nie będzie nudy, może w ten sposób powiem. Będziemy stać przed Bożym obliczem, uwielbiać Jego, nieskończenie dziękować za to, co On uczynił w naszym życiu. I Pan Jezus powiedział także pewne słowa, które zapisał Ewangelista Jan w 14 wersecie: bo ja żyję i wy żyć będziecie. Jezus powiedział również: a jeśli pójdę, przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Wspaniałe gwarancje, wspaniałe zapewnienie. Pan Jezus powiedział: bo ja żyję i wy żyć będziecie. Czasami ludzie w rozmowie zarzucają mi, że jestem taki dumny, pyszny, pyszczałek, no jak to, do nieba i tak dalej. No właśnie, tak, do nieba, bo Pan Jezus powiedział, że On żyje i my żyć będziemy. I tą samą mocą, którą Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, wzbudzi i nas. To jest wspaniałe. To sobie to rozumiemy, ale tak wam powiem, ja tak nie do końca, bo to zawsze fascynujące to jest, że Bóg swoją mocą wzbudzi nas i będziemy z Nim przebywać. Tylko właśnie Jezus jest dawcą życia wiecznego. Kiedy czytamy dalej Boże Słowo, jest taka wspaniała wypowiedź apostoła Pawła: dla mnie życie jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. Czy możemy to powiedzieć za apostołem Pawłem? A w liście do Koryntian w 2 rozdziale czytamy: czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Człowiek może mieć różną fantazję, może wymyślać. Możemy wymyślać, myśleć, jak to w niebie będzie. Ale Słowo Boże i daje na to odpowiedź, że czego oko nie widziało. Teraz przez środki masowego przekazu widzimy wiele rzeczy. Ucho nie słyszało, informacji jest bardzo dużo, przeróżnych. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co przygotował Bóg dla tych, którzy Go miłują. Pozwolę sobie jeszcze przeczytać jeden fragment, który już był czytany na początku przez pastora. I który przeczytam jeszcze parę wersetów dalej z listu do Tesaloniczan, 4 rozdziału. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdy sam Pan, nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I klucz tego. I tak zawsze będziemy z Panem. Zawsze. Nie tylko to częściowo wspominamy, przeżywamy, ale będziemy zawsze z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. To są słowa pocieszenia. Tak jak słyszeliśmy, to nie jest smutek. Jako ludzie przeżywamy, na pewno. Ale kiedy patrzymy naszego Pana, to jest dla nas słowo pocieszenia, że tak zawsze z Nim będziemy. To jest coś wspaniałego. Droga rodzino, drodzy przyjaciele, bracia i siostry, życzę wam Bożego błogosławieństwa i niech Boży pokój wypełnia wasze serce. To jest tak bardzo ważne. Pamiętajmy o Bożych gwarancjach, które mamy zawarte w Słowie Bożym, a mianowicie w liście do Rzymian czytamy w 14 rozdziale, czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. My jesteśmy pańscy, ci co odeśli są pańscy, jesteśmy pańscy. Jesteśmy własnością naszego Pana, który oddał swoje życie dla nas. I przyjdzie taki czas, gdy będziemy już z Panem, nie będzie tam smutku, nie będzie łez, nie będzie rozczarowań, nie będziemy tęsknić za kimś. Po prostu będziemy z Panem i całą wieczność z Nim będziemy. Nie określimy tego, co to jest wieczność. Wieczność po prostu mówimy. I tak zawsze będziemy z Panem i mamy się pocieszać tymi słowami. Te słowa będą takim pocieszeniem dla nas. I niech nasze serca te Boże pocieszenie wypełnia i życzę wam wszystkim Bożego błogosławieństwa. Amen.
Śpiewajmy pieśń Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. A potem poproszę moją Gabrysię, aby podzieliła się swoimi refleksjami.
Yeah.
Tak stoję przed wami, żeby Bogu wyrazić wdzięczność za mojego tatę. Za to, że dał mi takiego tatę, który nie tylko dał mi życie, ale przyprowadził mnie do Chrystusa. Bo tak jak w tych wspomnieniach Jarek wspomniał, właśnie tak mnie zaintrygowało to, że zauważył, że tam nie było dyskusji u nas w domu nad prawdziwością, roztrząsaniem słowa, czy tak należało, czy nie, a może dzisiaj czasy są inne. Po prostu Słowo Boże jest Słowem Bożym i to jest bezdyskusyjne i temu się poddajemy. I dlatego tak jak dzisiaj na to spojrzałam, że mam może takie poglądy, a nie inne, to właśnie się z tego bierze, że on nie dyskutował z Bogiem, tylko go słuchał. I we wczesnych latach mojego życia już pokochałam Pana Jezusa i chciałam Go naśladować. I także nawet później w różnych dorastających chwilach, kiedy były różne moje pomysły, to rozmawiał ze mną, mówił mi, zastanów się, czy tak by się po Panu Jezusowi podobało. I decyzja była dla mnie. On mi powiedział, że no możesz tak zrobić i to możesz zrobić, ale jakby, co by się podobało Panu Jezusowi. I wtedy no, nawet chciałam, żeby moje życie się podobało Panu Jezusowi, dlatego wybierałam to, co by się Panu Jezusowi podobało. Wiele osób ma takie muzyczne wspomnienia z moim tatą. Ja też normalne, że tak mam, bo on śpiewał właśnie wszędzie, nie tylko w kościele, kiedy był, nie tylko na chórze, ale po prostu ta pieśń mu towarzyszyła, czy pasowało, czy nie pasowało. Pamiętam, że jako nastolatka, kiedy sobie jechaliśmy gdzieś, wyszliśmy z tramwaju, koło dworca, dużo ludzi w tunelu, a on idzie i śpiewa o Panu Jezusie. I tak mi było wstyd. Myślę, no, nikt nie śpiewa, wtedy były inne czasy, nikt nie chodził ze słuchawkami w uszach, z telefonem, ludzie nie śpiewali chodząc po ulicach. I właśnie mam taką, mówię, dużo rzeczy się zapomina z życia, z tego, ale mówię, są takie różne epizody, punkty, które na trwałe zapadły i mi wstyd, że wtedy mi było wstyd. Później chcę wspomnieć taki kolejny epizod, kiedy już tata się wyprowadził, właśnie mieszkał u Bartka, już znacznie słabszy był, ale jeszcze się poruszał, chodził z laską w ręku i pomalutku. I kiedy tak rozmawialiśmy i potem mówimy, to pójdziemy pośpiewać, to trzeba było przejść z jednego pokoju do drugiego, gdzie było pianino. I tata mówi, że no, on czytać już nie może, bo mu litery skaczą. Ja mówię, no ale tyle pieśni znasz, no to coś zaśpiewamy. I tata tak wstał i idzie, tak powolutku idzie i mówi, o pielgrzymie, dokąd śpieszysz z laską w ręku? I ja sobie myślę, no ja sobie żartuję, że no rzeczywiście śpiesz. A on mówi, ta jest taka pieśń. Ja tą pieśń pierwszy raz w życiu otworzyłam, bo w śpiewniku pielgrzyma. W związku z tym, że jej nie znałam, ja sobie czytałam nuty grając, a tata i mama śpiewali. I tak się cieszyłam, że siedzę do nich tyłem, bo treść tej pieśni mi pokazywała, że jego serce już tęskni i się wybiera gdzie indziej. I chciałam, żebyśmy teraz zaśpiewali tę pieśń, a potem jeszcze jeden epizod powiem. Thank you. Śpiewaliśmy to, możecie sobie wyobrazić, że wzruszyłam się wtedy, kiedy po raz pierwszy te słowa tej treści do mnie docierały. I właściwie tak bywało z moim tatą, że można było mu zadawać pytania, a on odpowiadał śpiewając jakąś tytuł, jakiś fragment pieśni. I teraz, kiedy byłam miesiąc temu właśnie też u rodziców, stan mojego taty już był zupełnie inny, bo już był leżący z powodu choroby, właściwie nie mówił, nie było takiej, jak to się mówi, nie było z nim kontaktu. Ale ja tam byłam przez tak ponad tydzień i mówiłam, rozmawiałam. Kiedy czytałam Biblię, on się ożywiał i próbował coś mówić, chociaż to było niewyraźne. Jakieś takie prozaiczne rzeczy mówił wyraźnie, niektóre może bez sensu. I tak mi było czegoś brak, tak mi było smutno. I kiedy się modliłam jednego wieczoru, jak to jest? No właśnie, bo nie wiem. Żyje z Bogiem, nie żyje z Bogiem. O czym myśli, bo nic się już nie ma takiego kontaktu. I prosiłam Boga, żeby dał mi jakąś odpowiedź, dał mi jakieś... No, modliłam się, wylewając przed Bogiem moje serce, że tak jakoś smutno mi takie. I nie wiem, co jest. I następnego dnia, kiedy też tak właśnie z tatą byłam, siedziałam koło niego, rozmawiałam, mówiłam mu o niebie. Właśnie, że wspominając, że to on mi mówił, kiedy byłam dzieckiem. I mówię, widzisz, poszłam tą drogą, jestem szczęśliwa. I mówiłam, że właśnie tam już jest cudownie, tam nie ma bólu, nie ma łez. I czy myślisz o tym, czy się tam wybierasz? I mój tata po prostu wziął dwa oddechy. I to było dla mnie niezmiernie takie bardzo poruszające. Powiedział, i Bóg jest miłością, on mnie odkupił. I zaczął to śpiewać. I wiadomo, sił już dalej nie miał. Ja co zaczęłam dalej śpiewać razem z nim. I potem już sama śpiewałam. On znał te treści pieśni na pamięć. I dla mnie to było to, że Bóg właśnie chce pokazać mi, co jest w jego sercu, czym on żyje i jak żyje. I to jest ostatnia pieśń, jaką mi zaśpiewał. I tak właśnie mam na sercu, żebyśmy zaśpiewali tą treść, bo to jest to, co było w jego sercu przez cały czas.
Bóg jest miły. więc wdzięcznie śpiewam Ci. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Więc wdzięcznie śpiewam Ci. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Chcę sławić Cię. Miłości wieczna, chcę sławić Ciebie do końca dni, więc śpiewam w każdy czas. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie, więc śpiewam w każdy czas. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.
Chciałbym teraz dać chwilę czasu osobom, które żyły blisko z bratem Mikołajem, osobom, które mają w sercu, żeby coś o nim tu dzisiaj powiedzieć i wspomnieć i w ten sposób też oddać chwałę Bogu za jego życie, za czasy, które mieliśmy z nim. Zachęcam w paru zdaniach, w kilku słowach, jeśli ktoś chciałby podzielić się z nami jakimś wspomnieniem. Mamy teraz na to chwilę czasu. Proszę, zachęcam. Siostra Iwona, proszę bardzo.
Mam nadzieję, że będę w stanie pozbierać myśli, ale mam wsparcie. Tak naprawdę to, co śpiewaliśmy, Bóg jest miłością i Bóg swoją miłość pokazał przede wszystkim przez to, że dał nam swojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, ale też pokazuje swoją miłość przez ludzi. I takiej miłości mogłam doświadczyć w nieograniczony sposób. Nie jestem w stanie w słowach tego wyrazić, od nieodłącznych cioci i wujka. Za to Bogu jestem wdzięczna. Już tu było wspomniane, że wiele osób znajdowało w ich domu cudowne miejsce. I takich chwil w moim życiu było ogromnie dużo. Ogromnie dużo. Pamiętam chwilę, kiedy po pobycie mojego rodzeństwa u mnie, nieprzyzwyczajona do tego, że najpierw jest dużo osób, a potem nagle jest pustka. Pierwsze słowa, które słyszałam od nich, to właśnie, że natychmiast mam do nich przychodzić. I ten smutek, i taki żal, i ta pustka została natychmiast ich miłością wypełniana. Nauczyłam się wiele, przepraszam, że nawiązuję do cioci wujka, ale to jest taki nieodłączny duet. Wiele osób też już zauważyło, ale postaram się oddzielić to, co jeśli chodzi o wujka, najbardziej będę pamiętać oczywiście to, że tak naprawdę często żartował. Pamiętam różne chwile i kiedy przychodziłam i zwyczajnie tak mówiłam, nie wiedziałam, czego się mogę spodziewać, zawsze to było obrócone w żart. To było tak niesamowite, bo różne emocje czasem miałam i potrafił to w taki sposób właśnie rozładować. Nawet nie wiedziałam kiedy, ale wiesz, że to było też Boże narzędzie. Pamiętam, kiedy tylko raz taki moment oddzielenia, kiedy ciocia pojechała z nami na pierwsze wczasy w Bieszczadach. Nie było tam wujka, ale i tak pokazał, że był blisko z nami. I kiedy wracaliśmy do Gdańska, on już czekał dla każdego z porcją placków ziemniaczanych. I tak zostaliśmy wyposażeni i do domu poszliśmy z tymi plackami. To był taki dowód jego miłości, że on w tej drodze myślał o nas. Tą swoją miłość w ten sposób też okazał. A nauczyłam się też od niego właśnie śpiewu i od cioci. To był rzeczywiście nieodłączny element w ich domu. A to było coś dla mnie nowego jako początkującej chrześcijanki, żeby być tyloma pieśniami o bardzo głębokiej treści. I to zostawało, bo to zostaje. I kiedy tak byłam napełniana, to miałam więcej siły i Bóg przez tą treść, przez tych pieśni też dotykał mojego serca. W wielu trudnych momentach dziękuję im za to, że wytrwale bojowali, żebym zdała w końcu egzamin prawa jazdy i podziwiam ich odwagę, że byli pierwszymi testerami moich umiejętności. Pierwszy raz, kiedy prowadziłam auto już bez instruktora, to było kiedy Kasiunia przywiozła mi auto z Bicka i pierwsze odwiozłam ich do domu. To było niesamowite, jak wujek nawet nie pokazywał, a widząc do przodu już, że coś nie tak, kiedy przejeżdżaliśmy przez kilka zmian świateł i widział z daleka czerwone, ja byłam skupiona na najbliższej zmianie, on tak jak się mówi woźnica, prr, 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 i ja od razu wiedziałam, nie napomniał mnie, że nie widzę do przodu i popatrzyłam, że dziękuję mu naprawdę. To było naprawdę takie pełne miłości, tak bardzo taktowne, a jak wiem, że wiele osób w różny sposób przeżywa te pierwsze chwile po zdaniu prawa jazdy. Pamiętam, jak dzielił się też ze mną swoimi doświadczeniami ze szkółki niedzielnej, kiedy mówił mi o tym, jak wielu już dorosłych braci wychowywał na zajęciach szkółki niedzielnej, jakie cenne były jego uwagi. Dla mnie to było też coś, co wzięłam jako nauczyciel szkółki niedzielnej. Postarałam się też w ten sposób traktować. Pokazał mi różne materiały i możliwości, a nade wszystko wierność Słowu Bożemu. I to było przez niego z takim, zresztą przez ciocię też, to był taki szacunek widać do Słowa Bożego, który się na każdym kroku przejawiał. I Bogu dziękuję za to, że mogłam tak zaczynać moje pierwsze lata u takich ludzi, jako wzór, jako wzór. Pamiętam kiedyś, jak też powiedział takie wiele różnych rzeczy, ale ta jedna tak bardzo zapadła mi w pamięci, kiedy rozmawialiśmy o czymś i pomyślałam, że może nie będę tego mówić, bo to mogłaby być obmowa. I wtedy pamiętam, wujek powiedział mi, że obmowa to jest to, czego byśmy nie chcieli powiedzieć w obecności tej osoby, która, o której mówimy. I to mi dało wiele do myślenia i też był takim cenną mądrością. A pamiętam kiedyś, podstępnie można powiedzieć, ale to było tak miłe, kiedy ciocia z wujkiem przejęli moją Biblię, jedną jedyną, która ze mną wędrowała przez różne koleje mojego losu. I oddali mi w dniu urodzin. Wujek osobiście porobił tam indeks. To był naprawdę niezwykły prezent. Byłam tym naprawdę zaskoczona, zauroczona i Bogu jestem wdzięczna. I to, co też już było wspomniane, ogromnym takim budującym przeżyciem była ta modlitwa w tych ostatnich chwilach, kiedy miał już trudności, być może z zebraniem myśli. Ale tak naprawdę my wiemy, że Bóg ceni każdy głos, czy to składnie, czy nieskładnie. I On był tego dowodem. Nie umiał może sprecyzować myśli, ale zawsze do końca się odzywał. I to jest tak niezwykle budujące i wpływające na życie modlitewne innych osób, którzy może boją się, że czasem coś nie tak powiedzą. Ja osobiście też miałam w swoim życiu taki moment, kiedy czułam, że może nie tak powiedziałam. Ale dla Boga takie rzeczy się nie liczą, tylko chęć i mówienie z serca, płynące pragnienie, to co Gabrysia wspomniała o tym ostatnim elemencie, żeby wyrwało się chociaż jedno słowo pieśni. I tego nigdy, Wujku, Tobie nie zapomnę i za to Ci wszystko dziękuję. Cioci też.
Nie planowałem do końca wcześniej tego, ale szkoda by było nie wykorzystać tej okazji, kiedy razem jesteśmy, żeby wspominać dziadka. A mam wiele wspaniałych wspomnień z babcią i z dziadkiem, z mieszkaniem na Kołobrzeskiej, gdzie nieraz spędzaliśmy wakacje, te prawie codzienne, jak niecodzienne spacery nad morze. Czas zabawy. Pamiętam i zapamiętam dziadka jako dziarskiego staruszka, bardzo zaradnego. Pamiętam, jak często jeździliśmy gdzieś pociągami i dziadek zawsze miał ze sobą klamkę, żeby otworzyć nam zamknięty przedział. I dopóki ktoś nie przyszedł, to jechaliśmy w komfortowych warunkach. Pamiętam, jak uczył mnie logicznego myślenia, bo ilekroć byliśmy po obiedzie wyciągał magnetyczne warcaby i latami ćwiczyliśmy, aż zdarzyło się go pokonać. Mam wiele wspomnień, to co Asia też w wspomnieniach zauważyła, to pamiętam i będę pamiętał te uśmiechnięte oczy zawsze. To poczucie humoru. Staram się go w tym naśladować i chciałbym go też naśladować w innych rzeczach. Przede wszystkim to, że był właśnie pogodny i nieskory do gniewu. Jeden raz w życiu go zdenerwowałem. Może więcej, ale więcej mi nie powiedział. To babcia wie lepiej. Jeden raz pamiętam, jak z Esterą przepychaliśmy się, jeszcze byliśmy wzrostu kazalnicy gdzieś. Przepychaliśmy się do okna, a mieli... Kiedyś telewizory były większe i się nie mieściły na regale, więc był ustawiony telewizor na desce, żeby się mieścił. A my się przepychaliśmy do tego okna i tak się przepychaliśmy, że jedno z nas skoczyło na deskę, a telewizor wylądował na środku pokoju i wybuchł. I to był ten jeden moment, kiedy dziadek gdzieś tam na mnie nakrzyczał. Ale to też trwało tylko chwilę i rodzice już chyba nawet o tym nie wiedzieli, co się wydarzyło. Więc Bogu jestem wdzięczny za ten wzór, jaki miałem w dziadku, za te wszystkie wspomnienia, za świadectwo jego życia. I chciałbym przeżyć takie życie jak on. Dziękuję.
Witam serdecznie, jestem kuzynką Jasi i poznałam Kolę i Jasię w latach 70., kiedy moja siostra Krystyna podjęła tutaj studia na uniwersytecie. Myśmy przyjeżdżali do tej rodziny i kiedy wyszłam tutaj i Marian powiedział, żebyśmy nie płakali, że wiemy, że Kola poszedł do Pana, to się strasznie rozpłakałam, dlatego że przypomniał mi się ten wspaniały czas, jaki myśmy mieli wtedy razem z nimi. Po prostu to był dla nas dom otwarty. My mieszkaliśmy w Kętrzynie na Mazurach i kiedy przyjechaliśmy do Gdańska, to tak naprawdę nie mieliśmy nikogo oprócz Jasi i Koli. I oni zawsze otwierali nam dom swój. I tam właściwie wchodziliśmy i się czuliśmy bardzo swobodnie. I właśnie tutaj padło bardzo dużo słów na temat Koli i Jasi. Oni byli tak serdeczni, tak ciepli, że człowiek po prostu czuł się no, jak u siebie, prawda? I po prostu jakoś ja pochodzę z rodziny chrześcijańskiej i u mnie też był ciepły dom. I ja sobie nie wyobrażam innej atmosfery w domach chrześcijańskich, jak właśnie taka ciepła, taka serdeczna i usiłowałam, jestem już 36 lat mężatką, właśnie taki dom stworzyć moim dzieciom, moim już wnukom i naprawdę jeżeli coś nie wychodzi, to jak to pisał Salomon, że lepiej być w domu żałoby niż w domu wesela, to jeszcze dzisiaj jest taki dzień, kiedy można mieć refleksję i przemyśleć, co będzie, kiedy odejdę, kiedy zostawię moje dzieci, moje wnuki, może i prawnuki. I naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za dom Jasia i Koli i za to świadectwo, jakie zostawili. I naprawdę myślałam, że nie będę płakać, ale jestem ogromnie wzruszona. Dziękuję serdecznie.
Mam na imię Bartek, jestem wnukiem dziadka Mikołaja. I miałem okazję, przywilej przez te ostatnie miesiące spędzać z nim sporo czasu. I nawiązując do tego, co mówił Tomek, powiem wam, że do dziś nikt nie wie, kto był ostatnim, który dotknął tej deski, z której spadł telewizor. Nie wiem. Nie. Natomiast rzeczywiście dziadek zawsze mówił poczuciem humoru. Kiedy sytuacja była stresująca, kiedy, nie wiem, była jakaś cisza, która sprawiała zakłopotanie, on potrafił wyjść z jakimś tekstem, powiedzeniem, czymś, co potrafił rozładować atmosferę i to rzeczywiście był dziadek, to był jego znak rozpoznawczy. Dziadka zapewne zapamiętam z zaradności, z dokładności. Kiedy przyjeżdżaliśmy do niego na wakacje, to w tych ostatnich już latach, kiedy mieszkał w Gdańsku, jedną z takich pierwszych rzeczy było, Bartek, chodź tutaj, pomożesz mi ustawić zegarek, bo znowu zapomniałem jak. I zawsze ta godzina musiała być, zawsze ta godzina musiała być dokładna, tak jak jest z radiem albo, przepraszam, z jakimś innym obiektywnym źródłem tego czasu. I takim go zapamiętam. I rzeczywiście, kiedy wspominam te jego ostatnie miesiące życia, to kiedy babcia grała na pianinie, kiedy śpiewaliśmy Pielgrzyma, to Agnieszka, ja, czy ktokolwiek był jeszcze u nas w gościach, musieliśmy szybko nadążyć za dziadkiem, kiedy wertowaliśmy śpiewnik Pielgrzyma. Mój dziadek praktycznie każdą pieśń, którą znaliśmy, znał na pamięć. Tylko mówił, teraz śpiewamy 76 albo 73, babcia już grała, on zaczynał, a my w nosach w tym zielonym śpiewniku próbowaliśmy odkryć, gdzie to jest. I to mu zostało. I to jest ciekawe, jak wspominamy go, znamy go w różnych okolicznościach, go poznaliśmy, różne wspomnienia z nim mamy. Czasem lepsze, czasami te gorsze rzeczywiście. Natomiast ciekawe jest to, jak w tym miejscu możemy sobie zrobić taki obraz jego życia, chociaż taki wycinek. I to są rzeczy, z których ja go pamiętam. Ostatnia rzecz, kiedy byliśmy na wakacjach u dziadka, on zawsze wiedział, jak się ustawić. I kiedy byliśmy na wakacjach u dziadka, kiedyś poszliśmy na plażę, położyliśmy się w słońcu i zasnęliśmy. I realnie dla nas była to około 11-12 w południe. I pamiętam, że wieczorem tego dnia po prostu płakałem z bólu, byłem cały spalony słońcem. Ale dziadek nie. Dziadek już był doświadczony w boju, plaży i słońcu, także takim go zapamiętam. Zaradnym, dokładnym. Dziękuję.
Tak, pewno wielu z was mogłoby jeszcze wspominać, ale nasz czas też tutaj tego wspólnego wspominania dobiega końca. Ja powiem tylko, że gdy jako 15-letni chłopiec przyjechałem do Gdańska i z moim rodzeństwem i z mamą pojawiliśmy się w zborze, to Janina i Mikołaj jako Aniukowie byli pierwszą rodziną, która nas zaprosiła na obiad. Byliśmy ze wsi, gdzieś tam z daleka, a oni od razu otworzyli drzwi. I tak nawiasem mówiąc, jak macie córki w domu, to zapraszajcie ludzi na obiad. Dużo mówiliśmy, że brat Mikołaj lubił śpiewać. Teraz jeszcze posłuchajmy, jak wnuczka zaśpiewa jeszcze jedną pieśń. W tej myśli, że on na pewno by tę pieśń śpiewał.
Za chmurami tam chciałbym bardzo już być. Hen za chmurami tam z moim Zbawcą już żyć. Wiem, że szykuje On prześliczny dla mnie dom. Hen za chmurami tam wśród gwiazd. Za chmurami tam z moim Zbawcą już żyć. Wiem, że szykuje On prześliczny dla mnie dom. Hen za chmurami tam
Wszyscy i we wspólnej modlitwie podziękujmy Bogu za życie Mikołaja Jakoniuka. Ojcze, dziękujemy Ci za ten przywilej, że dałeś pomiędzy nas tak zwykłego, prostego, skromnego, a jednocześnie niezwykłego człowieka. Z całego serca Ci jesteśmy wdzięczni za to, Panie, że mieliśmy w nim przykład, zachętę, wsparcie i też taki impuls do tego, abyśmy my też takimi byli dla naszych bliskich, dla kolejnego pokolenia ludzi wierzących, dla ludzi, z którymi będziemy mieli do czynienia. Pomóż nam, Panie, być podobnymi do Mikołaja w tych różnych jego dobrych, właściwych postawach. Błogosławimy Ciebie, bo to Ty sprawiłeś, że on, wyrastając od dziecka w rodzinie ludzi wierzących, taki się stawał, nasiąkał Twoim słowem, pieśniami. Piękne to. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci. Pomóż nam tworzyć takie domy. Pomóż nam tworzyć takie środowiska, w których ludzie będą zbudowani, w którym nie będzie kłótni, w którym nie będzie walki, w którym będzie Twój pokój i radość i Twoja obecność. Dziękujemy Ci za naszego brata, naszego tatę, naszego przyjaciela Mikołaja, za jego życie i za to, że go zabrałeś do siebie, do domu. Dzięki Ci. Amen. Będziemy teraz, słuchajcie, udawać się na cmentarz. Mamy tak to zorganizowane, że autokar zabierze nas w pierwszej kolejności osoby, które są przyjezdne. Zalecamy, zachęcamy, żebyście nie jechali swoimi samochodami, tylko żebyśmy pojechali razem autokarem. Tam jest trochę kłopot z parkowaniem, żebyśmy się potem tam nie szukali, nie gubili, bo bardzo byśmy chcieli razem tutaj wrócić i mamy zaplanowaną agapę, społeczność, żeby pobyć, porozmawiać, jest posiłek przygotowany, więc serdecznie Was zachęcam, żebyście skorzystali z tego czasu, jeśli tylko możecie i pobyli z nami dłużej. Podróż autobusem i powrót wspólny ułatwi nam i społeczność, bo wykorzystamy ten czas, żeby być też razem i w tym autokarze i też sprawniej powrócimy, będziemy mogli mieć wspólnie razem posiłek. Serdecznie Was zachęcam i bardzo dziękuję za to, że zechcieliście być dzisiaj z nami na tej uroczystości. Wszystkim osobom przybyłym wyrażamy wdzięczność w imieniu naszej rodziny. A teraz już kończymy naszą społeczność pieśnią Świat nie jest domem mym i będziemy się udawać na cmentarz. Świat nie jest domem mym.
tuż w tylu bliskich mych, na drugi przeszło brzeg. Czekają na mnie tam, aż ziemski skończę bieg. Już uchylili drzwi, wołają tak, że nie chciałbym stąd wyrwać się. Przede mną zamkniesz drzwi, świetnie jest domem mym, blask nieba bawi mnie, chciałbym stąd wywać się obcym, tu czuję się. W chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć, z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić, tam uwielbię się obcym, tu czuję się. O Panie, wiesz, ten świat jest obcym mi, gdzieś pójdę, jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi. Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie, chciałbym stąd wyrwać się.
Do zobaczenia na cmentarzu.